Będąc przez 2 lata wikariuszem na parafii w Gościecinie koło Kędzierzyna Koźla, całkiem innej niż serce raciborskie, bo przede wszystkim dużo, dużo starszej, historia samego kościoła to jest prawie 300 lat, bardzo często z księdzem proboszczem odbieraliśmy różną drogą, czy to przez telefon, czy takim listem pisanym zwykłym na kartce, czy też przez listem elektronicznym, mailem, prośbę z różnych stron świata, od takich ludzi, którzy mieli swoje korzenie rodzinne w Gościęcinie, o to, by przygotować im odpis, wyciąg z Księgi Chrzcielnej. Czasami te daty, o które chodziło, o które prosili te osoby, no to były osoby z XVIII-XIX wieku. Dlaczego? Ponieważ te osoby, które prosiły o te wypisy, chciały skompletować jakby historię swojej rodziny, chciały stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. A na szczęście w Gościęcinie te księgi się zachowały, więc można było dosyć dobrze tą historię gdzieś tam odbudować, zrekonstruować. Mój kolega Leszek, który pracuje od kilku lat w Głubczycach, tam w parafii, jest wikariuszem, mówi, że pewnej niedzieli przyszła do niego kobieta, elegancko ubrana, przedstawiła się, że jest tam z takiej firmy prawniczej i też właśnie chciała tutaj, jej firma dostała takie zlecenie, żeby przygotować drzewo genealogiczne tam jakiejś osoby. Więc to jest dosyć ciekawe zjawisko dzisiaj, że bardzo wielu ludzi z jednej strony w czasach, w których wyraźnie obserwujemy kwestionowanie i rozpad tradycyjnej rodziny, to ludzie jednak coraz bardziej, coraz chętniej chcą być świadomi swoich korzeni, chcą wiedzieć, skąd pochodzą. Myślę, że to nie jest już tylko taka moda, żeby rodzina miała swoje drzewo genealogiczne. Ta moda nawet, to ona jest wyrazem pragnienia naszego serca. Jeśli bowiem wiem, skąd pochodzę, to także wiem, kim jestem. Bardzo pięknie ujął to Jan Paweł II w tytule swojej ostatniej książki, zresztą bardzo trudnej, Pamięć i tożsamość. Jeśli ktoś pamięta o swoich korzeniach, o jakby historii swojej rodziny, to ten także wie, kim jest dzisiaj. Ten wie, jakie jest jego miejsce w historii świata, w historii jego wspólnoty, w której funkcjonuje, wie też, do czego jest wezwany. Dlatego myślę, że ta walka, w cudzysłowie walka o historię w szkołach jest niezwykle istotna, bo dopóki będziemy pamiętać to, co było przed nami, tą całą zagmatwaną historię i naszych rodzin, i naszego kraju, i nawet naszego rejonu, przecież to jest niesamowicie fascynująca sprawa. Dopóty będziemy to pamiętać, tylko wtedy będziemy jakby wiedzieć, kim my jesteśmy, jakie jest nasze miejsce dzisiaj, jaka jest nasza tożsamość. Zaczynam od tego, dlatego że chcę zacząć tak naprawdę od czego innego. Chciałbym, żebyśmy na początku tego kazania zrobili taki troszeczkę skok w tył, jeśli chodzi o liturgię. Mianowicie cofnijmy się w takim czasie liturgicznym o tydzień czasu do 17 grudnia. Dlaczego do tego dnia? Dlatego, że od 17 grudnia zaczyna się druga część Adwentu. Ta druga część Adwentu ma nas bezpośrednio przygotować na obchód świąt Narodzenia Pańskiego. I od wielu, wielu wieków w Kościele w tym dniu, 17 grudnia, czyta się tę samą Ewangelię, ten sam fragment Ewangelii świętego Mateusza, sam jej początek. I co tam jest na tym początku? Mianowicie jest tam rodowód Pana Jezusa. Myślę, że tą Ewangelię bardzo wielu z nas kojarzy. Dlaczego? Bo jest bardzo charakterystyczna. Bo jest tam masa niezrozumiałych dla nas imion. W ogóle na nasze rozumienie kosmicznych. Po drugie, ta Ewangelia jest niezwykle długa. No bo tych imion to jest 3 razy po 14 pokoleń, więc tych imion jest mnóstwo. Są to imiona przeważającej części męskie. Można powiedzieć, że to jest taki męski tekst. Tym bardziej zaskakujące jest to, że pośród tych dziesiątków mężczyzn, którzy pokazują jakby ten rodowód Pana Jezusa od Abrahama, Mateusz umieszcza w tym rodowodzie 5 postaci kobiet. 4 ze Starego Testamentu, i Maryja jako zwieńczenie tego rodowodu. Rodowód Jezusa jest typowo męskim tekstem i tym bardziej właśnie te imiona kobiet są zaskakujące, niespodziewane. Dla Żydów to było coś niesamowite, że w ogóle kobieta się pojawiła w czymś rodowodzie. To była niesamowita rzecz. Co takiego było szczególnego w tych kobietach, że święty Mateusz, redagując tą Ewangelię, umieścił je w tym rodowodzie? Jakie to były kobiety najpierw? Tamar, Rahab, Rut i wymieniona tylko jako żona Uriasza Hetyty, Batrzeba. I oczywiście na końcu Maryja. Jakby krótko podsumować życiorys tych kobiet, oprócz Maryi, to nie zasłynęły one zbytnio ze świętości życia. Dlaczego? Króciutko, o każdej z nich. Tamar to jest synowa Judy, który był synem patriarchy Jakuba. Czym się wsławiła w Piśmie Świętym? Ano tym, że podstępnie współżyła ze swoim teściem. Rahab, no jeszcze bardziej wyrazista postać, to prostytutka, która nierządnica, która zdradziła swoje miasto w czasie oblężenia przez wojska izraelskie. Po co? Żeby ocalić życie swojej rodziny. Idźmy dalej. Rut, piękna poganka, moabitka, która oddała się Boozowi, niejako przymuszając go w ten sposób do małżeństwa. Przepiękna księga Rut w Starym Testamencie opowiada tą niesamowitą historię. Zapraszam do lektury. To jest naprawdę jedno popołudnie, przepiękny, jakby też taki poetycki tekst. No i w końcu ta niewymieniona z imienia, ze względu na jej w cudzysłowie zasługi, Batrzeba, żona Uriasza Hetyty. Kim była? Była wspólniczką w grzechu cudzołóstwa króla Dawida. Dawid, gdy dowiedział się, że poczęła dzieciątko, no to tak spreparował, tak nakręcił, że doprowadził do tragicznej śmierci Uriasza Hetyty, męża Batrzeby. Można powiedzieć więc, że wszystkie te kobiety, które są w rodowodzie Pana Jezusa, żyją w jakimś moralnym nieładzie. Zdecydowanie nie są to przykłady do naśladowania. To są, można powiedzieć, takie w cudzysłowie kłopotliwe sytuacje rodzinne. I to nie tylko dla ludzi czasów Pana Jezusa, ale dla ludzi wszystkich czasów. No i została jeszcze jedna kobieta, Maryja, która wieńczy tę przedziwną wyliczankę. Także jej cudowne poczęcie dziecka no było czymś niezwykłym. Mogło być przyczyną zgorszenia dla wielu ludzi. To właśnie dlatego święty Józef chce ją potajemnie oddalić. A jednak pomimo tego wszystkiego, to właśnie te kobiety z takimi pokmatwanymi życiorysami należą do rodowodu Jezusa, Zbawiciela, Mesjasza. Dlaczego właśnie one są wymienione w tym rodowodzie? Niektóre, większość z nich nawet z imienia. Czy nie było zacniejszych? Czy nie było mniej niewygodnych? Czy rodowód Jezusa coś straciłby przez to, gdyby święty Mateusz po prostu te kobiety pominął? A tak pytając z naszej strony, czy chciałbym mieć w swoim rodowodzie taką jedną z nich jako prababkę? Czy szczyciłbym się taką prababką? Myślę, że jest to pytanie retoryczne. Więc na pewno święty Mateusz chce nam coś szczególnego powiedzieć przez to, że pośród tych mężczyzn, także niektórzy no nie święcili świętością, to byli naprawdę byli ludzie piękni, święci, ale też byli głupi po prostu i grzeszni. Ale te pięć kobiet, takich szczególnych, umieszczonych w rodowodzie, to jest specjalny jakby zamysł świętego Mateusza. On chce coś nam przez to powiedzieć. Spróbujmy to odczytać. Zwięzłą odpowiedź na to pytanie dał przed laty koreański kardynał François Xavier Van Tuan. Niesamowita też postać. Napisał takie słowa. Niech ta lista imion przestępców, cudzołożnic i prostytutek, które Mateusz umieszcza w ludzkim rodowodzie Jezusa, nie gorszy nas, biednych grzeszników. To ona bowiem nadaje nową wielkość tajemnicy Bożego miłosierdzia. Co to znaczy? To znaczy, że tajemnica Bożego Narodzenia, którą dzisiaj uroczyście świętujemy, tajemnica betlejemskiej nocy i dziecka położonego w żłobie, to tak naprawdę tajemnica Bożego miłosierdzia, które Bóg w ten sposób objawił i nadal objawia całemu światu. Właśnie o tym dzisiaj było drugie czytanie. Święty Paweł w liście do Tytusa właśnie pisze o tym, że Bóg objawił w swoim Synu, który przyjął naszą ludzką naturę, swoje niesamowite miłosierdzie do człowieka. Chrystus przyjął naszą ludzką naturę, wszedł w nasz ród, w ród grzeszników i przestępców. Po co? Aby każdego człowieka przyprowadzić do Boga. I od tego historycznego momentu wszystko się tak naprawdę w historii świata zmieniło. Jakby zostało wywrócone do góry nogami. Nie ma już bowiem takiego grzechu, nie ma takiego przestępstwa, które zatrzymałoby ogrom Bożego miłosierdzia. Autor listu do Hebrajczyków napisał bardzo ciekawe słowa, że Chrystus stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. A święty Paweł jeszcze bardziej dosadnie powie, że Chrystus stał się grzechem. Dla nas stał się grzechem przez to, że umarł na drzewie krzyża. Po co? Żeby nas z tego grzechu wyciągnąć. Zszedł tak nisko w maraz ludzkiego grzechu, żeby człowieka z tego grzechu wyciągnąć. Bóg przychodzi dzisiaj do nas pod postacią maleńkiego, bezbronnego dziecka. Dlaczego tak? Abyśmy nie bali się tego Boga przyjąć. Zwróćcie uwagę, myślę, że każdy z nas tak ma, że jak widzi malutkie dziecko, takiego brzdąca malutkiego, to po prostu chce go przytulić do serca. No, panowie zawsze mają z tym większy problem, no bo nie mają aż takiej praktyki jak panie, a jak jestem księdzem, to też nie mam tym bardziej praktyki. Jak już ktoś jest tatą, po pierwszym, po drugim dziecku, to już mniej więcej wie, jak się to robi, żeby dziecku krzywdy nie zrobić. Ale po prostu chcemy to dziecko przytulić do serca. To jest naturalny odruch, który mamy. I Bóg objawia nam się w postaci takiego dziecka, żebyśmy również go z taką otwartością i z taką miłością przyjęli. Ta miłość, to miłosierdzie Boże chce być przyjęte przez człowieka. I to dzisiaj celebrujemy, to dzisiaj świętujemy. Ta tajemnica nie jest czymś jednorazowym. To nie jest tak, że Bóg raz przyszedł i już więcej nie przyjdzie. Ona powtarza się w naszym życiu zawsze wtedy, gdy otwieramy nasze serce na Boże miłosierdzie. W sakramencie pokuty, w Eucharystii, w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, we wspólnocie Kościoła, w potrzebujących, w osobistej pokucie. Zawsze wtedy, gdy otwieramy się na Boże miłosierdzie, które do nas spływa tymi różnymi kanałami, zawsze wtedy w naszym sercu po prostu dzieje się Boże Narodzenie. Ta tajemnica, którą dzisiaj świętujemy, ona powtarza się na nowo. Bóg na nowo rodzi się w moim sercu. Jeśli więc czegoś, drodzy bracia i siostry, mamy sobie dzisiaj życzyć, to życzmy sobie serca, które mimo naszych grzechów i słabości będzie otwarte dla przychodzącego Zbawiciela. Nie tylko w te święta, ale każdego dnia. Emanuelu, Zbawicielu nas grzeszników, prosimy Cię, przyjdź i zmiłuj się nad nami. Amen.